płaceniu ubezpieczenia społecznego, a budżet będzie miał, różnie to liczą, od 5 do 7 miliardów złotych mniej. Skądś te pieniądze trzeba będzie znaleźć, ale też dzisiaj przypadła decyzja TSUE na temat polskiego kształtu wymiaru sprawiedliwości nad reformą Zbigniewa Ziobry, nad KRS-em. O tym wszystkim porozmawiamy z naszym gościem, a gościem jest Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór właściwie.
No ciemno przy oknie.
No to co, panie pośle, ta ustawa, co to politycznie znaczy, że PiS wycofuje istotną dla siebie ustawę?
To znaczy, że nie będzie dzisiaj pierwszego czytania tego projektu ustawy, tylko i wyłącznie tyle to oznacza.
A nie oznacza tyle, że Jarosław Gowin jest teraz poważnym politykiem, że jest mocny, że dyktuje warunki koalicji rządowej?
Nie wiem, panie redaktorze, wnioskodawca miał prawo wycofać projekt z procedowania, tak samo jak marszałek Sejmu miał prawo taką decyzję również podjąć. Tylko i wyłącznie tyle. Projekt nie został wycofany jako druk sejmowy, został tylko wycofany z dzisiejszego porządku. Może względy natury, powiedział, czysto ludzkie zadecydowały, ponieważ...
Uwierzyłbym panu posłowi, gdyby nie to, że tutaj o godzinie 17 tą informację radiosłuchaczom Radia Wnet komunikował na żywo Marcin Horała. I Marcin Horała przyznał, że to chodzi o to, że po prostu nie byłoby większości. Że rząd dla ważnej ustawy okołobudżetowej nie ma większości w Sejmie.
Nie wiem, po co pan redaktor zatem mnie pyta, skoro wie jako u źródła. Ja dowiedziałem się od pana redaktora o tym, że projekt został
wycofany. A politycznie co to znaczy? Jest
nie
pan politykiem drugiej kadencji. To znaczy, że dla koalicji rządzącej.
Jeśli prawdą jest to, co pan redaktor powiedział, a nie ma powodu, żeby wątpić w słowo pana redaktora, no oznacza to ni mniej, ni więcej, tylko że projekt nie cieszył się poparciem większości parlamentarnej. Dopóki ta większość nie zostanie uzyskana, ten projekt nie będzie procedowany, bo inaczej podczas wniosku o odrzucenie go w pierwszym czytaniu zostałby skutecznie odrzucony i wtedy proces legislacyjny nad tym projektem ustawy by się zakończył.
Panie pośle, mamy dzisiaj wyrok TSUE, skarga Sądu Najwyższego o kształt Izby Dyscyplinarnej powołanej przez nowy kształt Krajowej Rady Sądownictwa, w której pan zasiadał w poprzedniej kadencji jako poseł. Nie wiadomo, co będzie w tej kadencji, do tego jeszcze przejdziemy. Ten wyrok jest dla rządu kłopotem, czy jest wyrokiem, który raczej ratuje was z opresji?
Ja bym ten wyrok nazwał wyrokiem salomonowym. Już też się spotykałem z tego typu opiniami innych uczestników życia publicznego. Ten wyrok de facto ceduje kwestie związane z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego na sam Sąd Najwyższy, a kwestie związane z Krajową Radą Sądownictwa, z wyborem sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa również na stronę polską. Można powiedzieć, Trybunał stwierdził, że pewne rzeczy nie są rozwiązaniami dobrymi, ale jednocześnie nie stwierdził o ich kategorycznym usunięciu czy zmianie i zaproponował jakiś konkretny kształt. Trybunał po prostu stwierdził, że Polska powinna sama tą kwestię ustabilizować. To wynika moim zdaniem z kilku elementów.
Czy to oddaje teraz decyzję co do kształtu KRS w ręce pani prezes Gersdorf? To oznacza?
No nie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, tylko całego Sądu Najwyższego. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na inną kwestię. Tam akurat nie ma tego odesłania w przypadku KRS-u. Możemy domniemywać, że chodzi bardziej o kwestie związane z Trybunałem Konstytucyjnym i konstytucyjnością tych przepisów, które już po części były badane przez Trybunał, ale proszę zwrócić uwagę na kilka elementów. Po pierwsze, Trybunał dzisiejszym swoim orzeczeniem wpisał kolejną stronę do, bym powiedział, bardzo szerokiej, jednej z najszerszych publikacji dotyczących zasad suwerenności państw członkowskich Unii Europejskiej, bo zaznaczył granicę tej suwerenności i ją, bym powiedział, w sposób istotny rozszerzył, bo do tej pory część doktryny twierdziła, że kwestie związane z organami władzy publicznej, w tym przypadku z wymiarem sprawiedliwości, są zastrzeżonymi dla organów Unii Europejskiej, a tutaj mamy sytuację taką, gdzie Trybunał zastrzega właśnie to do woli narodu, do kwestii związanych z funkcjonowaniem państwa narodowego.
Ale czemu kolejna Sąd Najwyższy, a nie Trybunał Konstytucyjny? Bo przecież to Trybunał jest władny do tego, żeby orzekać, czy dana ustawa jest zgodna z porządkiem prawnym.
Nie, ja uważam, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej bardzo serio potraktował naszą zasadę niezależności instytucjonalnej sądów. To znaczy sędziowie są niezawiśli podczas swojego orzekania jako osoby, natomiast sądy i trybunały są niezależne instytucjonalnie. I w kwestiach dotyczących wewnętrznej organizacji jednego z najważniejszych sądów w Polsce, czyli Sądu Najwyższego, kwestia dotycząca jej ustroju powinna być uregulowana przez sam Sąd Najwyższy i to jest moim zdaniem również element związany z zasadą niezależności instytucjonalnej sądów w Polsce. Ale proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo pan Akton ciągle przerywa, nie mogę tego skończyć. Trybunał również dał wyraz tym wszystkim zarzutom mówiącym o kwestii braku podstaw prawnych. To znaczy Trybunał potwierdził, że w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej no nie ma mowy o kwestiach związanych z wymiarem sprawiedliwości jako domeną organów Unii Europejskiej, w tym przypadku organu bardzo ważnego, jakim jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
To jest zakres orzekania i jurysdykcji. TSUE, pytanie, co to politycznie oznacza, bo opozycja bardzo często mówiła, że ten wyrok wywróci reformę wymiaru sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, że będzie początkiem końca nowej KRS i nowego kształtu sądów najwyższych w Polsce. Chyba tak się nie stanie.
No ewidentnie tak się nie stanie i tak się nie stało. A moim zdaniem również kwestia polityczna tutaj miała znaczenie. To znaczy, gdyby ten wyrok był niekorzystny dla Polski, to on by miał bardzo poważne konsekwencje jako swoisty precedens i punkt odniesienia w relacjach wewnątrzpaństwowych państw członkowskich Unii Europejskiej, ale również w sporach między państwami, bo już można było słyszeć na arenie międzynarodowej, że niektóre państwa miałyby tego typu zarzuty do funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w innych państwach. Jeśli jeszcze na to nałożymy kwestię natury dogmatycznej, to znaczy kwestia organizacji wymiaru sprawiedliwości, która jest diametralnie różna w każdym państwie członkowskim, od kwestii istnienia, nazwijmy to, podobnego organu do Krajowej Rady Sądownictwa u nas w Polsce, po kwestie wpływu ministrów sprawiedliwości, czy wręcz do takiego, bym powiedział, przenoszenia rzemieślniczego stanowiska od starszego sędziego na młodszego adepta w taki sposób quasi-feudalny. Więc można powiedzieć, wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej jest bardzo zróżnicowany. Jakakolwiek próba urawniłowki, wyrównania tego, ujednolicenia, no spotkałaby się z gigantycznym oporem państw członkowskich.
To jeszcze kwestia przyszłości KRS, bo być może nie wszyscy pamiętają, że jeszcze Sejm na swoim pierwszym posiedzeniu musi wybrać tak, sędziów Trybunału Stanu i członków Krajowej Rady Sądownictwa, czy te
członków Państwowej Komisji Wyborczej.
Jeszcze jedno ciało mi wyleciało, ale to zaraz sobie przypomnę. Przy KRS-ie zatrzymajmy. Pan poseł przez ostatnie 4 lata zasiadał w Krajowej Radzie Sądownictwa jako poseł. Teraz będzie podobnie.
Nie wiem, o tym zdecyduje parlament.
Kiedy będzie głosowanie, kiedy będą kandydatury?
W czwartek będzie głosowanie, a kandydatury pewnie poznamy niebawem.
Miały być podobno dzisiaj do 14.
Podobno.
A ich nie ma.
To prawda.
Chociaż mamy plotki co do dwóch związanych z Lewicą i z Partią Liberalną, czyli z Platformą i z SLD. Zdaje się, że pani profesor Senyszyn oraz pani poseł Gasiuk-Pichowicz się wybierają.
Podobno.
Podobno się wybierają, zobaczymy, jakie będą ostateczne informacje. Ale to
będą emocje.
To by się pokazywało, że tam idą osoby o bardzo wyrazistym charakterze. A nie do
Czyli
końca merytorycznie.
Ja się nie nadaję, panie redaktorze. Nie jestem wyrazisty i jestem merytoryczny.
To chyba zależy od władz klubu.
To prawda, ale też i od większości parlamentarnej.
W większości parlamentarnej. Ta Krajowa Rada będzie już inna, będzie tam Senat wybierze swoich, a Senat ma większość, tam ma Platforma, Sejm też ma inną większość. Jak to się przełoży na pracę?
No trudno powiedzieć, jakie decyzje polityczne zapadną wewnątrz poszczególnych klubów parlamentarnych i jaka będzie ta sześcioosobowa reprezentacja obydwu z parlamentu, czyli 4 posłów czy posłanek i 2 przedstawicieli Senatu.
Zobaczymy, jak to będzie wybrane i jak wystartuje nowa Krajowa Rada Sądownictwa. No to co, na koniec oceńmy ekspozę premiera, bo w końcu po to tutaj żeśmy się spotkali. Panie pośle, porwało
pana? Mi się bardzo podobało, tym bardziej jeśli porównamy do ekspozę innych prezesów Rady Ministrów. Tutaj był bardzo duży nacisk na kwestie systemu wartości, aksjologii, taka triada, którą ukuł pan premier Morawiecki, czyli wolność, solidarność, normalność. Że to są te trzy zasadnicze jakby cele systemu wartości, który rząd Prawa i Sprawiedliwości...
Aż zapomniałem o tym słowie normalność, bo ono padało bardzo często. Wszystko miało być normalne. Normalny system zdrowia, normalna rodzina, normalne finanse. W zasadzie wszystko u premiera Morawieckiego było normalne w tym ekspoze.
Ale to bardzo dobrze, bo Polacy oczekują normalności. Nie chcą ani agresji, ani bierności państwa, ani słabości państwa. Państwo chce... Polacy chcą państwa normalnie funkcjonującego i normalnych relacji społecznych. Nie chcą agresji. Też w tym wystąpieniu pana premiera no, był taki gest pojednania wobec wszystkich stron sceny politycznej, aby działać dla dobra wspólnego. To, co jest kwintesencją polityki.
W polu semantycznym słowa normalność, zwyczajność, gdzieś jest pospolitość, brak wielkich...
Byle jakość.
Właśnie, może to jest może groźba dla tego gabinetu, dla tego rządu, że on będzie właśnie taki niemrawy.
Nie, no ale mówimy o kilku hasłach i mówimy o całym systemie wartości, odwołaniu się do chrześcijańskiej tradycji, normalnych relacji społecznych opartych o rodzinę, o małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, o fundament polskości. Bardzo dobrze to wybrzmiało.
A to te fundamentem są jest ideowe w tym rządzie?
Jest wolność chociażby, bardzo mocno akcentowana dzisiaj przez pana premiera.
Dla pana jako dla osoba, któremu bliska jest idea narodowa, któremu bliskie czy bardzo bliskie są wartości konserwatywne, tak. Ten rząd pana wrażliwość reprezentuje?
Tak, jeśli wsłuchać się w słowa pana premiera Morawieckiego, to z pewnością tak.
Co do wrażliwości konserwatywnej, mamy odczytany testament generała Franco, o tym więcej Jaśmina Nowak, a my już żegnamy się z polskim parlamentem na dziś. To był długi, wyczerpujący dzień z polskim Sejmem. Właśnie gmach Sejmu opuszcza wicepremier Jarosław Gowin, otwiera drzwi od limuzyny, wstawia lewą nogę, dostawia prawą nogę, usiadł, ochroniarz zamknął drzwi i pan premier Jarosław Gowin, zwycięzca dzisiejszego dnia, który zablokował było nie było ustawę o likwidacji 30-krotności składek na ZUS, odjeżdża.
Spokojnie może obejrzeć mecz.
Może obejrzeć spokojnie mecz, odjeżdża limuzyną rządową wicepremier Jarosław Gowin z Sejmu. My też się żegnamy. Tomasz Rzymkowski był ostatnim gościem popołudnia.
Dobranoc.
Dobrego. Dzisiaj mecz Polska-Słowenia. Ja tylko powiem na zakończenie, że miałem na ten mecz iść, nawet miałem bilet, ale nie pójdę, bo będę w Sejmie do końca i to jest wyraz...
Czyli do północy.
Tak jest i to jest wyraz poświęcenia reporterskiego, a